Już dziś dzień bez płacenia gotówką. Pierwszy raz w Polsce akcję wspiera Narodowy Bank Polski. Jest ona elementem paneuropejskiej kampanii No Cash Day. Idea, aby jednego dnia w roku płacić wyłącznie bezgotówkowo, jest zapisana również w programie rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020. Liczymy, że udział w tej inicjatywie dla większości z nas będzie tylko jednodniowym. Nie będzie tylko jednodniowym eksperymentem i że płacenie bez użycia gotówki stanie się naszym codziennym i powszechnym doświadczeniem, mówi Adam Tuchmański, dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP. O wadach i zaletach płatności bezgotówkowych, między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów, Tadeusz Zdunek, prezes Renault Zdunek. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dzień dobry.
Dzień bez płacenia gotówką. Na naszych oczach dokonuje się rewolucja, której klienci banków jeszcze nie doceniają. 200 zł, które wyciągnąłem z bankomatu, używając blika na smartfonie, chociaż wciąż dominuje obrót gotówkowy, to przyszłość jest przesądzona. Pieniądz będziemy mieli w telefonie. Wierzę, że od pieniądza wyłącznie elektronicznego dzieli nas jedno, góra, dwa pokolenia. To również kwestia wygody. Ja już nie widzę powodu, dla którego mógłbym sięgać po gotówkę. Tak mówi prezes mBanku Cezary Stypułkowski. Czy zgadzają się z tą opinią panowie, że już pieniądz taki, jaki znamy, przechodzi do historii?
No myślę, że jeszcze nie szybko przejdzie do historii. Dlatego, że niestety systemy się często zawieszają. Sam miałem takie przygody, wracałem z Warszawy na stacji na jedynce, chciałem kupić paliwo, okazało się, że wielkie zamieszanie, bo przestały działać serwery, nie mogli ludzie zapłacić kartami. Ja tradycyjnie zawsze oprócz karty mam jeszcze gotówkę, wziąłem gotówkę, zapłaciłem, pojechałem dalej. Także mimo wszystko to przy tej rozwoju elektroniki te systemy czasami zawodzą i to zawsze gotówka, parę złotych się przyda. Nawet prezes Stypułkowski stwierdził, że tam wywiadł sobie z nim, że te 200 zł zawsze przy sobie nosi.
Myślę, że z mojego czy naszego pokolenia ta gotówka Wojciech w kieszeni zawsze będzie potrzebna i nie zastąpi karty, dokładnie, która zawsze może coś się z nią wydarzyć, zawsze coś się może wydarzyć z systemem czy z bankomatem. Urodziłem się w systemie gotówkowym i pewnie mi umrę.
Dariusz Wieczorek.
Znaczy, no ja może powiem tak. Pieniądz kruszcowy, teraz papierowy, tak zwany tradycyjny, istnieje od bodaj 4000 lat. Czy więcej nawet. I nie wydaje mi się, żeby możliwe było w ciągu kilkudziesięciu lat, nie mówiąc kilkunastu lat, zupełne zrezygnowanie z tej kilku tysiącletniej tradycji. To też musiałoby oznaczać w zasadzie przy okazji ograniczenie kryzysów gospodarczych, no bo przecież pieniądz w takim tradycyjnym ujęciu także zabezpiecza przed kryzysami. Widać to za każdym razem, kiedy się pojawiają jakieś wstrząsy w gospodarce, wówczas ludzie uciekają inwestorzy uciekają od bardziej ryzykownych w kierunku mniej ryzykownych czy też bezpiecznych instrumentów. W tym momencie jest kilka walut, które pełnią taką funkcję takiego bezpiecznego bufora. No i w gruncie rzeczy nie wydaje mi się, żeby to się miało zmienić.
Mm-hmm. Płatności bezgotówkowe w naszym kraju stanowią 20% transakcji w stosunku do 80% transakcji w gotówce, czyli zupełnie odwrotnie niż w Szwecji na przykład. No i szacuje się, że w Unii Europejskiej te wskaźniki wynoszą odpowiednio 40% i 60%, czyli jak u nas płatności bezgotówkowe tylko 20%, to jesteśmy takim społeczeństwem właśnie jakim? Czy to wynika z naszej tradycji i przywiązania do tej gotówki w portfelu, w skarpecie, czy po prostu jeszcze nadal są miejsca, gdzie te płatność bezgotówkowa po prostu nie dotarła?
No to są szczególnie chyba małe sklepy. Małe sklepy, gdzie placer był w większości zakupy, no i tam bardzo często nie ma terminalu, dlatego że utrzymanie terminalu też kosztuje dosyć sporo przy niskich zarobkach takich małych sklepów. Płacenie za terminal, płacenie bankowi za obsługę tego wszystkiego. W tej chwili jest chyba 0,5%, tak? Niedawno to jeszcze było prawie 2%. To są duże pieniądze i to też to powoduje, że dużo sklepów nie ma. Nawet taka hurtownia jak Makro Geschenkery, tam ona tylko płaci gotówkowo, nie można płacić kartą, bo pieniądze pracują na niskich marżach, więc płacenie za kartę powoduje znowu, że ich marża się jeszcze bardziej zmniejsza.
Mm-hmm. Ciekawy temat i myślę, że przez najbliższe jeszcze dziesięciolecia karta nie zastąpi gotówki, a według mnie nigdy pewnie jej nie zastąpi. Ja sobie nie wyobrażam, nie wiem, chociażby jadąc przez Polskę, zatrzymując się w małym leśnym zajeździe, żeby ktoś tam kartą ode mnie przyjął pieniądze, czy na jakimś grillu. No nie ma takiej możliwości i zapewne nie będzie. Unia nie tylko w tym jest od nas dwukrotnie lepsza, również w pensjach i wielu, wielu innych rzeczach, także tutaj porównanie jest mało skuteczne. Dziękuję.
Znaczy faktycznie te 20% to jest wskaźnik niski i pokazuje, że jest tutaj bardzo duże pole do wzrostu udziału transakcji bezgotówkowych w Polsce. No, ja teraz zrobiłem taki mały rachunek sumienia. Dokonałem dzisiaj już jednej transakcji i była to transakcja gotówkowa. Postaram się zmienić, jeżeli to będzie możliwe, to dzisiaj będę płacił kartą.
Jeden ze słuchaczy napisał 100% płatności elektronicznie równa się 100% inwigilacji.
To też prawda. To też prawda. Faktycznie no, tak to wygląda.
Ale inwigilacji czy przejrzystości?
Zależy, kto ocenia.
Zależy, kto ocenia.
Tak zawsze to można robić. I kto to do czego wykorzystuje, tak? Te wiadomości o naszych transakcjach. Także no, w gospodarczych to wiadomo, według mnie powinno być w większości przerywami, żeby była ta jasność. Ale nasze prywatne wydatki jednak powinny być jakieś pewno tajemnicą, nasza tajemnicą.
Jeżeli chodzi o zakupy nas, to inwigilacja. Jeżeli o zakupy naszych żon, to cena oczywiście.
Proszę, jak można wytłumaczyć.
Faktycznie rezygnacja z transakcji gotówkowych musiałaby też oznaczać, to był bardzo celny głos słuchacza, musiałaby oznaczać no, właściwie likwidację szarej strefy. Tak? No, za co ludzie będą kupować, nie wiem, dajmy na to narkotyki, prawda? Mm. Czy też jakieś inne
no, ja myślę, towary, że przestępczość cyfrowa też tak się rozwija nieprawdopodobnie i przestępcy też zmieniają charakter z tych takich mało inteligentnych na zupełnie w odwrotną stronę, więc myślę, żeby sobie w tej materii też poradzili, bo daliby radę. Tak jak obserwujemy, tak jest. Są coraz bardziej wymyślne sposoby przecież sczytywania kart bankomatowych. No, na przykład wczoraj zatrzymano dwóch Łotyszy, którzy sczytywali karty bankomatowe osób, które wyciągały pieniądze z bankomatu na Gdańskiej Morenie na przykład, a oni sobie już po prostu z mieszkania mogli tym sterować, więc są takie niebezpieczne sytuacje. Ja jeszcze chciałam podpytać...
Tego się bać należy.
No właśnie, na przykład płatność smartfonami. Tutaj prezes Stypułkowski mówi o tym, że on używa Blika na smartfonie, a proszę się zapytać Polaków, ilu z nich zainstalowało program antywirusowy w swoim smartfonie, w tym samym, w którym mają bankowość elektroniczną.
Mhm. Ale to jest, ja rozmawiałem z prezesem Morawieckim jeszcze na tuż nim został wicepremierem i właśnie na temat Blika byśmy rozmawiali, więc polskie banki, to jest system, który służy polskie banki i polskie banki go propagują bardzo, żeby nie wyszły systemy Mastercard, Visa czy inne, żeby polskie banki prowadziły właśnie ten system płatniczy. Według mnie to jest słuszny kierunek, dlaczego za opłaty pieniądze mają wyjeżdżać
za granicę,
mhm. Powinni się to w Polsce robić. A jeszcze wracając do kart płatniczych, do innych systemów, mamy w tej chwili tyle różnych kodów, które musimy pamiętać, żeby dostać się do telefonu, do smartfona, do komputera, do różnych innych rzeczy.
Do drzwi.
No to więc ja miałem do karty przyklejone karteczkę z numerem PIN-u, bo nie pamiętałem.
No, ja miałam taką sytuację, że zastała mnie czarna dziura w mózgu w momencie, kiedy miałam płacić kartą i uratowała mnie moja córka, która przy okazji się dowiedziała, że zna mój PIN-kod.
Też to miałem przy płatności za paliwo. Na szczęście znali mnie w stacji paliwowej, zaufali mnie, pychałem do domu, przywiozłem gotówkę i zapłaciłem.
Do dyskusji wrócimy za chwilę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. 19 minut po godzinie 10. Dziś goście Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów, Tadeusz Zdunek, prezes Renault Zdunek. Międzynarodowe śledztwo dziennikarskie Kwity z Panamy, Panama Papers, opisuje klientów rajów podatkowych, wśród nich głowy państw, ich rodziny, działacze polityczni, sportowi, miliarderzy i pospolici także przestępcy. Tropem ich pieniędzy przez rok podążali reporterzy, między innymi Süddeutsche Zeitung i prawie 110 innych redakcji z 76 krajów. Pod przewodnictwem Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych w raju podatkowym pieniądze miał między innymi prezydent Ukrainy, uwikłany też był premier Islandii. Dziś wypływają kolejne dane. Süddeutsche Zeitung podaje, że firmy w rajach podatkowych mają albo miały fikcyjne firmy, miały w przeszłości prawie wszystkie największe niemieckie banki. Gazeta wymienia między innymi Deutsche Bank i Commerzbank. W ujawnionych dokumentach są też nazwiska tysięcy Niemców, wśród nich prominentów. Sprawa rozwojowa z dnia na dzień będzie pojawiało się coraz więcej szczegółów, coraz więcej nazwisk. Jakie ta afera może mieć skutki?
Znaczy ta afera skutki, zobaczymy, jakie będzie miała. Tylko mnie najbardziej jakby, nie wiem, śmieszę, że ktoś mówi, że mała kancelaria w Panamie posiadała dane wszystkich najważniejszych ludzi w świecie. No to jest po prostu niemożliwe, nierealne, żeby tacy ludzie jak Putin, czy premier Islandii, czy ktoś powierzyli swoje dane jakiejś małej kancelaryjce w Panamie. Za tym się nakryje na pewno duża, bardzo znana kancelaria międzynarodowa, która to wszystko im prowadzi i która otworzyła tę kancelarię w Panamie, bo tam jest jakby najmniejszy dostęp do dokumentu, żeby je tam schować. Także jest to na pewno powiązane z całym światem, z jakąś dużo kancelarii międzynarodową. Ja sam mimo, że prowadzę nie za dużej firmy, to proponowano mi właśnie te duże kancelarie międzynarodowe, że mają technologię, to pozwala mi płacić i mniejsze podatki, na razie nie korzystam z tego, bo nie jest to nawet dla mnie ani opłacalne, bo trzeba tworzyć spółki, spółeczki, tam się w to zawikłać. Także ciekawe, kto się za tym kryje i kto to wszystko prowadził, czy jakiś duży bank międzynarodowy, czy która to z dużych międzynarodowych korporacji prawniczych tę sprawę prowadziła.
Ale się wielu rzeczy dowiedzieliśmy, Dariusz Wieczorek.
Znaczy, no w gruncie rzeczy nie wiem, czego się dowiedzieliśmy, bo dowiedzieliśmy się tego, że politycy ukrywają swoje gigantyczne majątki.
Politycy, którzy stanowią nieraz, wymyślają prawo podatkowe w swoich krajach i od tego prawa uciekają.
I to rzeczywiście z całego świata. No, mamy tam i króla Arabii Saudyjskiej i mamy tutaj prezydenta Poroszenkę z Ukrainy. Mamy też, no, wprawdzie nie premiera, ale ojca premiera Wielkiej Brytanii. Także mamy premiera Islandii, prawda? Bardzo, bardzo ciekawa, tak z punktu widzenia nawet, ja bym powiedział, takiego plotkarskiego sytuacja. Natomiast no, prawdopodobnie pośrednio w ten sposób się dowiedzieliśmy no, takiej zupełnie niezwykłej rzeczy, że politycy biorą łapówki. To faktycznie jest niezwykła nowość, niezwykły news, prawda? Ja po raz któryś już w studiu zwrócę uwagę na żenująco niskie zarobki osób, które rządzą w naszym kraju. Przygotowałem tutaj taką jeszcze jedną ciekawostkę, mianowicie premier rządu polskiego zarabia 16 700 zł brutto, czyli 11 200 zł na rękę. Wicepremier w randze podsekretarza niecałe 10 tysięcy złotych brutto, to jest poniżej 7 tysięcy złotych na rękę.
A prezydentowa jest na utrzymaniu prezydenta.
Krótko mówiąc, no, pytanie, czemu to ma służyć, tak? Czy zakładamy, że politycy i tak sobie dorobią, i tak ukradną, w związku z tym może w ogóle zrezygnujmy z płacenia im jakichkolwiek pensji, albo też należałoby to po prostu w jakiś sposób urealnić. I pytanie, razy ile należałoby te wynagrodzenia pomnożyć, żeby były adekwatne do ich odpowiedzialności i oczekiwanych uprawnień. Znaczy, oczekiwanych efektów.
Nieprzekupności.
Zapytała pani redaktor, jakie będą efekty, czy jakie będą konsekwencje. Według mnie żadne. Tak, no, kolejna sprawa, która się rozmyje na całym świecie. Śledztwo dziennikarzy. No pewnie ktoś komuś zapłacił za jakieś informacje, albo ktoś chciał konkurencję wykończyć, albo coś. Myślę, że służby światowe świetnie o tym wiedzą, doskonale pilotują, gdzie są prane pieniądze poszczególnych przywódców, czy tam szefów parlamentu i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko wiedza dla nas maluczkich, nieosiągalna. Może jakieś reperkusje będą w Polsce, może jedna czy druga osoba wymieniona w jakiś sposób poniesie konsekwencje. Natomiast wielki świat, no to nie takie afery widzieliśmy, myślę, bankowe. Tym bardziej, że to dosyć, poza oczywiście ojcem premiera Wielkiej Brytanii jest coś, umówmy się, no pan prezydent Poroszenko ma olbrzymi prywatny biznes, już wyjaśnił, że oddał w zarząd ludziom i nie wie, co robią. Każde no to, takie wyjaśnienie to złoży dokładnie. Nikt tu nikogo za rękę nie chwyci. Jedynie może jakieś tam karierach politycznych przeszkodzić czy złamać. Nie wierzę, żeby jakieś większe konsekwencje tego typu były. Ja sam byłem na spotkaniu chyba lat temu, 3-4, w hotelu Sheraton w Sopocie, gdzie duży polski bank mówił, że ma specjalne takie dla swoich wybranych klientów, ja byłem gościem jednego z tych klientów, propozycje w rajach podatkowych. Oficjalnie o tym mówiono, także dzisiaj nic nie odkryliśmy.
Znaczy oczywiście to, co jest legalne, to, inaczej, to, co nie jest zabronione w państwie prawa, jest dozwolone. Tak? I tutaj pytanie, gdzie się zaciera różnica pomiędzy unikaniem podatków, niezgodnym z prawem, tak albo też niezgodnym, powiedzmy, z jakąś ogólną moralnością, a gdzie zaczyna się po prostu...
Przestępcza działalność.
Nie, chodzi mi tutaj o optymalizację podatkową. No bo oczywiście każdy, kto się racjonalnie zachowuje, dąży do tego, żeby płacić jak najmniejsze podatki. I tutaj nie ma nic złego w tym, że obywatele na przykład odliczają tutaj, korzystają z ulg z ulg z tytułu posiadania dzieci, prawda?
No, na razie w tej aferze też nie do końca wiadomo, o co chodzi, dlatego że na razie mówimy o firmach, które zakładały...
O pieniądze.
Ja rozumiem, że chodzi o pieniądze, tylko na razie jeszcze do pieniędzy się nie dotarli, bo na razie mówimy o firmach, które ta kancelaria prawna zakładała. Przypuszcza się, że służyły do przepływu firm, tylko że na przykład ja nie rozumiem kompletnie posłu królowi arabskiemu, który jest jedynowładcą, posiadanie firmy
w Panamie,
czy do czego to miałaby ta firma służyć. Na pewno nie optymalizacji podatkowej, bo nikt z tego nie kontroluje.
Może ucieka z majątku przed krewnymi.
Wszystko w 100% jest jego. Na przykład bogatszy od niego jest jego kuzyn, który konkuruje z Abramowiczem jako jeden z wielkości jachtów, który ma dłuższy, to ma 200, to ma 220, tak sobie te jachty kupują po 100 parę milionów dolarów. Także to w ogóle tego nie rozumiem. Na razie bardziej chyba chodzi o to, że ci ludzie w ogóle byli w tej kancelarii wymienieni, a dopiero teraz powódku dochodzimy, po co oni tam byli. Także jeszcze nic nie wiadomo, co z tego wyniknie. Mhm.
Dokładnie.
Natomiast rzeczywiście jest skandaliczne, jeżeli sprawa dotyczy polityków, tak jak ojciec premiera Wielkiej Brytanii, który był jednym z największych podobno w Wielkiej Brytanii orędowników zamykania rajów podatkowych. Więc tym bardziej sprawa jest skandaliczna. No
ale tego właśnie raju w Panamie nie zamknięto.
Tylko, że jeszcze raz, na razie nie wiadomo, po co te firmy były zakładane. Dopiero na razie stwierdzono, że były firmy zakładane i przypuszcza się, że były zakładane do celów unikania podatków. Także jeszcze to jest wszystko w trakcie wyjaśniania.
Znaczy, no, zamykanie rajów podatkowych to jest no, pytanie, jak miałoby to niby nastąpić, tak? No,
istnieją, otwarcie nowych.
Istnieją państwa niepodległe. Jeżeli w jakimś niepodległym państwie po prostu rząd, władze postanowią, że tutaj można bezpiecznie lokować pieniądze i płacić
gotówkę.
Na przykład... I nie płacić w ogóle podatków, tak? No to w tym momencie pytanie, jakie narzędzia, jakie środki ma światowa opinia publiczna, czy też agendy, instytucje międzynarodowe, aby przeciwdziałać, aby zakazać tego typu praktyk.
No jest przykładem, jest tam przykład koncern Fiat, już nie jest Fiat, tylko to jest Fiat Chrysler, FAC, który przeniósł swoje siedzibę z Turynu do Holandii, już jest w tej chwili praktycznie koncernem holenderskim, a podatkowo rozlicza się w Wielkiej Brytanii. Także fabryki ma we Włoszech, siedzibę firmy w Holandii, rozlicza się w Wielkiej Brytanii. Także globalne firmy.
Do dyskusji wrócimy po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów, Tadeusz Zdunek, prezes Renault Zdunek. Resort Sprawiedliwości planuje rewolucję w sądownictwie. Zamiast trzech szczebli będą dwa. Znikną sądy rejonowe, których jest najwięcej, informowała wczoraj Rzeczpospolita. Zdaniem pomysłodawców w ten sposób więcej sędziów dostanie szansę z jednej strony na awans zawodowy, powstaną też średniej wielkości sądy, które mają stać się lekarstwem na zbyt długie procesy. Celem reformy ma być uproszczenie struktury sądownictwa. Sądy okręgowe zawsze będą orzekały jako sądy pierwszej instancji, apelacyjne jako drugiej. Za i przeciw, panowie.
Ja myślę, że nie jest problem w trójinstancji, czy to jest dwuczy, czy instancyjny sąd jest. Myślę, że problem jest to, że, jak tutaj mówił przedmówca, że w rządzie bardzo mało zarabiają nasi ministrowie, wiceministrowie czy premier, bo naprawdę dla premiera pensja rzędu 11 tysięcy złotych to jest wręcz niepoważna. Tak samo w sądach się taka dziwna sytuacja wytworzyła, że odwrotna do całego świata, gdzie ukoronowaniem kariery prawniczej jest być sędzią i sędzia jest najwyższym autorytetem, tu na sądach pracują bardzo młodzi ludzie, bez doświadczenia, którzy boją się wręcz podejmowania decyzji, przeciągają bardzo często sprawy, co powoduje wydłużenie tej sprawy, bo się przynosi...
O, panie prezesie, nie zgodzę się. Sprawy się ciągną latami i to nie jest... To nie zależy od młodych ludzi.
Ze względu na to, że prowadzę firmę, mam doświadczenie, bo albo się sądzę ze swoimi różnymi ludźmi, zdarza się tak prowadzenie firmy i właśnie ta drobiazgowość, dostarczanie różnych dokumentów, dziesiątków dokumentów, bo sędzia się podjąć decyzję ostateczną, powoduje wydłużenie całej procedury i odwlekanie tej całej sprawy. Myślę, że powinno być normalne, czyli sędzia powinien zrobić bardzo dobrze, być najwyższą instytucją i w tym momencie naprawdę sądy ruszą do przodu, czy będą dwu, czy instytucyjne. Myślę, że to jest chyba mniej ważne.
Nie, powiem tak, z jednej strony interesująca propozycja, z drugiej strony dla mnie najważniejsza jest opinia, która w tej chwili pójdzie od prezesa Stowarzyszenia Sądów w Polsce, od prezesa Sądu Najwyższego, od autorytetów prawniczych, bo ministerstwa mają tu do siebie, że często różne rzeczy wymyślają. W zeszłym roku weszła olbrzymia reforma sądownictwa, która miała spowodować, że sędzia będzie, że tak powiem, arbitrem pomiędzy prokuratorem a adwokatem. Zostało to miesiąc temu znowu odwrócone. Wróciliśmy do systemu, który był przez 30 lat, że sędzia współoskarża, przepraszam, sędzia prowadzi, że tak powiem, dochodzenie. Wobec oskarżonego, a nie jestem arbitrem na styl amerykański. Teraz jest propozycja sądów dwuinstancyjnych. To nic, chyba wydaje mi się, że to niczego nie załatwi. Kiedyś była propozycja i umarła własną śmiercią sądów gospodarczych. Ileż tych spraw leży w sądach przez lata, bo sędziowie sobie nie radzą ze sprawami gospodarczymi. Biegli sobie nie radzą ze sprawami gospodarczymi. Stąd, myślę, bardzo często przewlekłość postępowania.
Czyli potrzebni są
sądy
fachowcy
gospodarcze, oczywiście. I o tym sprawie też była mowa i część sądownictwa mówiła, że przywróćmy sądy gospodarcze. Porównuje się tą dwuinstancyjność do sądów administracyjnych. Tam to nie jest tak. Tam są jeszcze postępowania całkowicie prowadzone poza sądem. Nie wiem, czy to cokolwiek da, czy to nie tylko w jakiś sposób ma być wpływ na to, że się wymieni sądy, znowu wymieni się sędziów, inaczej się ich powoła. Taka właściwie nagle bardzo poważna reforma, bez żadnej informacji, czemu ona miałaby służyć i bez, powtórzę, opinii środowiska sędziowskiego. Dla mnie opinia środowiska sędziowskiego, najwyższych autorytetów, będzie istotna, co oni o tym myślą.
Mm-hmm. Powstanie więcej sądów. Średni.
Znaczy, ja nie mam jakiegoś zdania w tym momencie. No, wiemy, że sądownictwo w Polsce nie działa najlepiej, tak mówiąc delikatnie. I niewątpliwie zmiana funkcjonowania całego systemu sprawiedliwości w Polsce jest tym, co jest nam potrzebne, bo to dotyczy właściwie wszystkich obszarów życia, nie tylko życia gospodarczego. Natomiast w jaki sposób likwidacja sądów rejonowych miałaby się przyczynić do skracania czasu trwania procesów? No ja nie wiem, po prostu nie znam szczegółów tych rozwiązań.
Może przywołam jeszcze jedną sytuację. Arbitraż. To jest genialna metoda również rozwiązywania spraw, prawda, zanim iść do sądu. Jest arbitraż przy Krajowej Izbie Gospodarczej, sąd arbitrażowy, tak? W tej chwili taki arbitraż ma od paru miesięcy Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.
Tak jest.
Dokładnie. I też chcemy namawiać przedsiębiorców, żeby korzystali z tej drogi, żeby wpisywali w umowy wpierw arbitraże gospodarcze, zanim pójdą do sądu. Często ten arbitraż to nie tylko są wybitni prawnicy i świetni sędziowie, to również są osoby z doświadczeniem gospodarczym. Często arbitraż załatwi sprawę, zanim pójdą do sądu i nie pójdą do tego sądu
otrzymując. I nie pójdą, nie będzie strat,
dokładnie,
nie będzie
strat, nie będzie raz czekania, wszystkiego kosztów i tak dalej.
Większość spraw w Stanach Zjednoczonych czy na Zachodzie jest załatwiony właśnie przez arbitraż. U nas arbitraż praktycznie nie funkcjonuje i to też właśnie jest duży, bardzo duży problem.
No ale z czego
bo się nauczyliśmy, że do sądu się idzie, a to nie
czyli
trzeba się...
to kwestia przyzwyczajenia i brak rozeznania.
Nawyki zaufania czy do rozsądku, bo i tak przeważnie w prawach gospodarczych na samym końcu dochodzi w większości procesów do ugody, prawnicy, których doprowadzają, tylko dokładnie. Niepotrzebnie my jako przedsiębiorcy ponosimy tylko koszt tego wszystkiego. To być może jest, przepraszam, takie określenie, też troszeczkę takie polskie pieniactwo, że ja mu udowodnię, tak? Jest tam potrzebny rozsądek w tych różnych sprawach, no ale są te sprawy, które no niestety są firmy, które się obstawiają prawnikami, no nie można z nimi się normalnie porozumieć. Uważają, że skoro są duże, mocne, mają mocnych prawników, to dadzą sobie w tej sytuacji rację.
Jeszcze jedna rzecz to strach urzędników przed decyzją. Sąd, jeżeli wyda wyrok, prawomocny urzędnik powie, no sorry, no tak musi być, takie koszty poniesie samorząd, czy firma państwo, czy prawda, firma i tak dalej. Arbitraż jest dla prywatnych, tak? Tam, gdzie się można porozumieć. A często firmy państwowe, czy samorządy boją się, bo jak mają wyrok sądu, to nikt ich nie rozliczy politycznie do swojej decyzji, prawda? I często oni celowo nie chcą arbitrażu, czy nie chcą domówić się z kimkolwiek iść na ugodę, bo wolą mieć wyrok, który powiedzą, czarny, no trudno, sąd tak orzekł, dokładnie. Tak.
Faktycznie w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza takie centrum arbitrażu istnieje. Tutaj pan Wojciech Kadubański słusznie zauważył. Myślę, że tutaj może być pewną przeszkodą brak nawyków do korzystania z takich polubownych form załatwiania spraw. Tutaj natomiast no, z drugiej strony w sytuacji, w której sądy działają bardzo długo i w sposób niewydolny, może się okazać, że faktycznie ta forma zostanie u nas upowszechniona.
To zobaczymy, jak to będzie wszystko przebiegało i poczekamy na szczegóły propozycji tych zmian. A my zmieniamy temat, spojrzymy troszkę w przyszłość, nowoczesność. Liczba rezerwacji modelu 3 firmy Tesla Motors zapewne przyćmiła nawet oczekiwania wizjonera spółki Ilona Muska. Przez weekend od otwarcia zapisów na egzemplarze nowego elektryka liczba zamówień wyniosła prawie 300 tysięcy sztuk. To prawie 3 razy więcej niż liczba sprzedanych do tej pory sztuk modelu S. Auto jest najtańszą propozycją portfolio produkowanego przez Tesla Motors. Elon Musk chce dzięki niemu przebić się z elektrykami do klienta masowego. Liczba zamówień tak duża, że szef firmy obawia się, że do końca 2020 roku nie będzie w stanie zrealizować wszystkich dostaw i to można uznać, że to jest jakiś początek rewolucji w motoryzacji, aczkolwiek od razu słuchaczom nadmienię, że ta tańsza wersja samochodu kosztuje w Stanach 35 tysięcy dolarów, na nasze to ponad 130 tysięcy złotych, więc nie będziemy klientem masowym.
A myślę, że w Europie to około 150 tysięcy złotych, mimo bo koszty transportu, homologacji, różne inne rzeczy. Musk jest nie tylko wizjonerem, a też jest chyba po Jobsie najlepszym marketingowcem. Ja osobiście nie wierzę w 300 tysięcy zamówień. Tesla sprzedaje samochody wyłącznie poprzez internet. Jeżeli 300 tysięcy ludzi jakby złożyło zapytania albo złożyło zainteresowanie tym samochodem, to można to traktować już jako zamówienia albo tylko zainteresowanie, bo zamówienia będą, gdy zaczną spływać do firmy Tesla zaliczki czy wpłaty za te samochody. Na razie o czymś takim nie słyszałem, żeby on powiedział konkretnie, wpłynęło do mojej firmy już zaliczek na 300 tysięcy samochodów. Także nie wierzę w to, że wpłynęło 300 tysięcy. Barierą jest cena, jest to samochód w dalszym ciągu bardzo drogi. Drugą barierą, szczególnie dla Europejczyków, to jest wykonanie tych samochodów, bo ten samochód już w klasie premium, a ja taki samochód bardzo dokładnie oglądałem, mając dużo czasu na lotnisku w Berlinie i ten samochód w środku jest wykonany po prostu na poziomie nieeuropejskim czy amerykańskim fatalnie. To jest samochód źle spasowany, to samochód wykonany z kwestii materiałów, więc w stosunku do naszych europejskich samochodów jest poniżej naszego poziomu. Zobaczymy. Na razie S się nie przebiło, tylko się w Norwegii sprzedawała, bo tam była bardzo duże dopłaty w Norwegii na samochody elektryczne, ale w tej chwili większość krajów zachodnich się wycofuje z dopłat i się okazuje, że te samochody nie są aż tak ekologiczne, bo wytworzenie baterii czy utylizacja baterii to jest prawie tyle samo wydziela CO2, co prawie 200 tysięcy przejechanie nowoczesnym samochodem, więc powolutku, zobaczymy, poczekamy. Na razie pan Musk robi doskonały marketing jak zawsze.
No, ale taki marketing robił też Steve Jobs wokół swoich pierwszych smartfonów Apple'a, które były dla nas nieosiągalne. I proszę zobaczyć, jak pojawiły się nagle firmy, wyrosły jak grzyby po deszczu, które zaoferowały tysiące innych smartfonów. Dzięki temu każdy z nas jest dzisiaj posiadaczem smartfona, ale pierwszy był Steve Jobs. I może tutaj będzie tak samo.
Mówimy o telefonie, który kosztuje mimo wszystko, nawet jeżeli kupimy sobie Apple, to 4000 i one są wiele tańsze.
Są też tańsze.
A mówimy o samochodzie za 150 tysięcy.
Który też w przyszłości może być tańszy. Pierwszy telefon komórkowy kosztował prawie 5000 zł.
No akurat jest to moja branża, siedzę w tym bardzo mocno i jako chyba jeden z pierwszych miałem salon samochodów i w tym zainwestowałem dużo pieniędzy i sprzedałem aż jedną sztukę przez 3 lata. Więc myślę, że te samochody na rynku europejskim jeszcze bardzo, bardzo ciężko będą musiały walczyć o swoje pozycje.
Ja podzielam sceptycyzm tutaj pana Tadeusza Zdunka. Wydaje mi się, że Europa jest bardzo jednak konserwatywna. Wierzę w siłę marketingu. Rzeczywiście tutaj Steve Jobs, iPhone, to poza wszystkim ten perfekcjonizm, jeśli chodzi o marketing, był tutaj wyjątkowy. Natomiast muszę przyznać, że nie znam nawet logo samochodu Tesla, więc w tym momencie w ogóle jest on mi, tak prawdę mówiąc, nieznany.
Ja myślę, że... Troszkę podzielę pogląd pani redaktor. Ja myślę, że przyszłość może należeć do samochodów elektrycznych. Tym bardziej, że wiemy, że te samochody mogły wejść już i 10, i 15 lat temu. Wszystkie wielkie koncerny, które produkują samochody, wykupiły patenty i licencje na produkcję samochodów elektrycznych. Dopóki ropa rządzi światem, dopóki są samochody na ropę czy benzynę. Ja mam samochód benzynowy i ja chcę mieć samochód benzynowy, szybki, dobry i pewnie się na elektryczny nigdy nie przysiądę. Natomiast ja się zgodzę z tym, że może przyjść taki moment i przełamania i ekologii, i mody, i wszystko, że ludzie będą przesiadali się na samochody elektryczne, ale u nas to jeszcze śpie w 10-15 lat. Póki co trzymamy się dobrze benzyniaków i ropniaków.
No to jest też jakby narzucone są normy na firmy produkujące samochody i w roku 2020 średnia przecięta norma na samochód to będzie 95 gramów CO2, co jest praktycznie nieosiągalne, to narzucają politycy, więc będą pseudo samochody elektryczne, więc będziemy mieli hybrydy. I uważam, że hybrydy mają przyszłość, bo to jest coś, co ma przyszłość. Będziemy mieli hybrydy, które będą mogły się poruszać po mieście elektrycznie, a poza miastem na silniku spalinowym. Tylko też będą znowu te normy wszystkie, tak jakie w tej chwili w aferze Volkswagena, zaniżane, kombinowane, bo 95 gramów CO2, gdzie w tej chwili przeciętne BMW ma 320 gramów, czy musiałby w ciągu 5 lat zredukować trzykrotnie w sposób nierealny i niemożliwy.
No to jeszcze kilka, proszę bardzo.
Nie, to dokładnie hybrydy, chyba. Aha, tak, rzeczywiście to, jako przejściowe przez lata.
To jeszcze dane, do 2020 roku po światowych drogach ma poruszać się 10 milionów elektrycznych samochodów, w tym czasie zielone auta mają stanowić około 1/3 sprzedaży na rynkach rozwiniętych. W naszym kraju auta elektryczne i hybrydowe właśnie cieszą się coraz większą popularnością. W ubiegłym roku nabywców znalazło około 400 pojazdów. Szacuje się, że w tym roku ta liczba może wzrosnąć o połowę.
No tak, no ale w jakich ilościach, jak mówimy, 400 samochodów i wzrosnąć o połowę, czyli 200 samochodów.
Ale widzimy te auta jednak.
Ja to rozumiem. Ja jeżdżę na konferencje samochodowe. Nasz prezes Carl Ghosn ogłaszał chyba 5 lat temu, że Renault będzie produkowało do roku 2016 1,5 miliona samochodów elektrycznych. Będziemy pierwszą siłą w Europie. Praktycznie nie produkujemy pod ZOE żadnego samochodu elektrycznego. Wszystkie zostały wycofane z produkcji.
No to może wodorowe będą.
W Izraelu miał powstać wielki projekt. Miało być samochody elektryczne, które miały być specjalna firma, stacje ładowania. To wszystko padło. Na razie w samochodach jeszcze spalinowych takie się udaje uzyskać redukcje CO2, że spełniają normy. Oczywiście samochody wodorowe mają bardzo dużą przyszłość i tu jest, one są niezależnie. Oprócz czego mamy olbrzymie zasoby metanu w świecie, który jest zamrożony na obydwu biegunach. Możemy mieć samochody na metan, które też wydzielają bardzo niewiele CO2, a jeszcze przede wszystkim jest hipokryzja taka, że wszyscy liczą, że samochody elektryczne nie wydzielają CO2, bo na przykład we Francji są elektrownie atomowe, więc elektrownie atomowe nie wydzielają CO2. Ale na przykład w Polsce mamy elektrownie, które są na węgiel i wydzielają CO2. I musimy ładować ten samochód z tego prądu, z tych elektrowni, czyli w dalszym ciągu będziemy to CO2 produkowali, no to jest takie wszystko troszeczkę zakłamane.
Będzie to z pewnością element decyzji politycznej, taki samochód elektryczny. To, co mówimy w tej chwili, CO2 i tak dalej, to tak samo jak napędzanie gazem, tak, czy ochrona Morza Bałtyckiego, że statki mają wchodzić bez paliwa, tak, na Morze Śródziemne mogą wchodzić na zwykłych paliwach, tu już bardziej na gazowe. To są często decyzje polityczne, to one powiedzą, czy chcemy opierać świat na ropie, czy na metanie, czy na wodorze, czy na energii elektrycznej i tak dalej.
Dobrze, to jeszcze o nowoczesności, ale związanej z mieszkalnictwem, z budownictwem. Nowy dom wprost z katalogu, tak jak samochód z salonu. Najodważniejsi właśnie tak widzą niedaleką przyszłość budownictwa. Dom powstaje w fabryce, jest potem składany jak klocki Lego, właściwie gotowy, przyjeżdża na naszą działkę, jest postawiony. Szacuje się, że taki dom z działką w średniej wielkości mieście może kosztować nas tyle, co dobrze wyposażony samochód klasy średniej, czyli około 100 tysięcy złotych. Budynek można dowolnie komponować, można do niego sypialnie dostawiać, jak nam powiększy się rodzina. Znaczy, i jest to dosyć tanie i nowoczesne. Czy Polacy na to pójdą?
Te 100 tysięcy złotych to na pewno bez działki w mieście.
Ale nie mówimy o metropoliach, nie mówimy o Trójmieście, o Warszawie. Polska jest większa.
Ja mogę mówić o faktach, bo zamówiłem w tej chwili taki obiekt, który ma służyć w moim autohandlu, więc będzie kosztował prawie 140 tysięcy złotych. Do tego musi dojść jeszcze działka, do tego musi dojść media, do tego musi dojść wszystko. I jak to wszystko doliczymy, to dojdzie prawie do ceny mieszkania normalnego w bloku i to jest niewielka różnica. Jeżeli oczywiście mówimy o wykonanych fajnie, starannie, wysokiej jakości. Tak, już ja czytałem w artykule, który pani nam przysłała, że tam ktoś to robi ze starych kontenerów, przerabia, no to nie, no to chyba nie sprowadzajmy się do tej Panamy, która dzisiaj tam była tu już wymieniana, czy do jakichś innych krajów trzeciego świata. No jesteśmy w Europie, powinniśmy żyć po europejsku, w porządnych, eleganckich domach, które ładnie wyglądają, a nie przerabiając jakieś stare kontenery.
Ale po europejsku, panie prezesie, to może oznaczać też bardzo nowocześnie. Domy modułowe to jest przyszłość.
Ale ja rozumiem, ale nie przerabiane ze starych kontenerów.
No, ale zobaczmy, w jaki sposób on tam je przerabia, jaka jest technologia. Ale nie mówię o kontenerach, mówię ogólnie.
Wykształcenie jest...
Nie beton, nie cegła, ale właśnie dom gotowy.
Wykształcenie jestem inżynierem. Jest coś takiego, korozja zewnętrzna, korozja wewnętrzna. I każdy metal podlega korozji wewnętrznej. Jakby nie wiem, co tam robili, no to w środku taki tak skoroduje, taka twarz takiego domu będzie niewielka.
Są domy modułowe, drewniane też.
Ja wiem, to nawet kolega postawił ostatnio pod Gdańsk taką fabrykę takich domów. No i to też niestety mu się nie sprzedaje za bardzo, więc sobie żyją też tutaj w tych audycjach, więc no na razie być może jeszcze dochodzi coś, chyba to się nazywa estetyko, tak?
No. Jest estetyka.
A te domy nie są estetyczne.
A to z punktu widzenia
tak,
zależy...
Tak, o gustach się ciężko dyskutuje.
Dokładnie.
Ja myślę, że te domy mogą być przyszłością w Europie, tak samo jak domy na barkach, czego u nas kompletnie nie ma. Myślę, że jak przywrócimy żeglowność w Odrze, Warcie, Wiśle, to i takie domy się pojawią na kanałach i na rzekach, to co jest w Holandii, wszędzie. To są normalne rzeczy. Myślę, że taki dom modułowy jest takim powtórzeniem takiego domu na barce, na rzekach. Ja przyglądałem się tym domom. Rzeczywiście z całą pewnością znajdą z czasem nabywców. Co do technologii oczywiście trudno tu się wypowiadać. Ja się zgadzam, tak powiedział prezes. Dokładnie. Mm-hmm. Ja też sobie nie wyobrażam przerabiania z tych kontenerów, aczkolwiek pamiętacie państwo, jak była sytuacja po wielkiej powodzi na południu, dokładnie, wówczas takie domy przerabiane z kontenerów, one tam nie do końca się sprawdziły, potem się okazało, że była wilgotność, coś tam, zakładam, że minęło od tego czasu kilkanaście lat, już poprawiono te domy.
Technologia się
dokładnie, ale ta technologia dokładnie segmentowa, wydaje mi się przekonywująca i wiele osób, które ma działkę gdzieś za miastem, bo to oczywiście trudno mówić o mieście, tak, czy bliskich okolicach, może takie rozwiązanie iść, chcąc mieć własny, dokładnie, chociażby lotniskowy, własny ogródek, także myślę, że to tak samo jak właśnie z samochodami elektrycznymi i te domki modułowe i domki na barkach, to jest przyszłość jakaś.
Znaczy, no, ja mam takie ogólne poczucie, że świat chce low costów po prostu wszędzie, w każdej dziedzinie, czyli niskich cen przelotów, niskich cen wakacji, niskich cen domów, mieszkań i tak dalej. W każdym obszarze. Faktycznie, no, tutaj cena, jakość, jeżeli ta jakość byłaby adekwatna, no to w zasadzie nie widzę za bardzo przeszkód przed rozwojem takiego właśnie budownictwa, czyli budowy domów z gotowych prefabrykatów przygotowanych w fabryce domów. Choć sądzę, że prędzej przed budownictwem mieszkaniowym w Polsce czy w Europie może się rozwinąć budownictwo modułowe, budownictwo kontenerowe różnych obiektów użyteczności publicznej, na przykład przedszkoli, których potrzeba bardzo wielu, które rzeczywiście nie muszą być wielkie i które powinny powstawać szybko tam, gdzie są potrzebne i które, jeżeli mogłyby być później w razie potrzeby przenoszone z miejsca na miejsce, no to już w ogóle idealna sytuacja.
Zmienimy temat na sam koniec. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że od przyszłego roku szkolnego zostanie wprowadzona nauka programowania już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Program nie obejmie wszystkich szkół, będzie pilotażowo w niektórych. No i jestem ciekawa, jak Państwu się podoba inicjatywa, bo niektórzy rodzice krytykują.
Bardzo nośna medialnie, PR-owo inicjatywa. Natomiast,
a mnie się pomysł podoba. Tylko kwestia, znaczy, jak będziemy
ja postrzegam to przede
w
wszystkim w kategoriach PR-owych. Pomijając kwestie takie, czy jest to dobry pomysł, czy nie. Być może zamiast elementów matematyki, czy chemii, czy fizyki, czy biologii, uczniowie mogliby się uczyć rzeczywiście pewnych elementów, przynajmniej programowania. Choć mistrzostwo w tej dyscyplinie mogą uzyskać jedynie niektórzy. Jeszcze tylko jedna rzecz, jeżeli można. Uważam, że świat potrzebuje humanistów. Mały dowód.
Humanista też światowy, może tak, umieć tak programować. Tak jak znacie angielski matematyk.
Raport Światowego Forum Ekonomicznego z tego roku. Przyszłość zawodów. 10 topowych umiejętności w 2020 roku. Po pierwsze, kompleksowe rozwiązywanie problemów. Po drugie, krytyczne myślenie. Po trzecie, kreatywność. Po czwarte, zarządzanie ludźmi. Tutaj w gruncie rzeczy mam takie poczucie, że cały nasz system edukacji nie kształtuje pracy zespołowej, nie uczy kreatywności, nie uczy myślenia. Przed myśleniem jednak przyszłość.
Sam projekt, owszem, jest interesujący. Kiedyś weszła, pamiętam, informatyka do szkół, to było wow, kupę lat temu. Myślę, że jako eksperyment warto to przeprowadzić. Natomiast jakie da efekty, nie wiem. No, słyszałem o wielkiej reformie, że nie będzie gimnazjum. Temat ucichł od paru miesięcy, że jednak gimnazja zostaną, bo jest ich bardzo dużo, w tym kościelne i tak dalej. Ciekawy jestem, jak ta informatyka będzie się miała do innych przedmiotów, chociażby fizyka, chemia, WF, religia i tak dalej w programie. Natomiast musimy mieć świadomość, my się nie wychowaliśmy w informatyce, tak? My się wychowaliśmy w obsadce, w liczydle, w piaskownicy, dokładnie. Postęp jest nieuchronny i nie do powstrzymania, także z całą pewnością taki program pilotażowy powinien być wprowadzony i zobaczymy za parę lat, jaki da efekt.
I pan Tadeusz, jedno
tak
zdanie
jak
na koniec.
Jak ja się uczyłem informatyki na Politechnice, to była wywieszona wielka plansza, która była klawiatura i nam pan magister tłumaczył, do czego służą poszczególne klawisze, pisaliśmy program, jak się włącza i wyłącza komputer. Także ja takiej informatyki się uczyłem.
Bardzo Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, Dariusz Wieczorek, prezes Instytutu Rozwoju Projektów, Tadeusz Zdunek, prezes Renault Zdunek. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy Państwu, dziękujemy Panie Doktorze.